Product Design.
Dzień dobry, tutaj Product Design, wasz ulubiony podcast o designie, mamy nadzieję. Dzisiaj jesteśmy we dwójkę z Pawłem. Siema, Paweł.
Witamy, siemano.
Tak jest, 130, 120.
137 chyba.
O, 137 odcinek, no to już trochę jest. Luty, podkuj buty, więc lecimy. Dzisiaj chcielibyśmy z wami troszeczkę porozmawiać o kilku rzeczach, tak, o Apple Vision Pro i co się od Janie Pawła na świecie po jego release'ie, na pewno. Potem porozmawiamy sobie troszeczkę o DevMode w Figmie i o tym, co tam się od Janie Pawła po zabraniu dostępów i ogólnie jaki lekkim chaosie, jaki tam się wdarł. Chyba tyle, no. A potem się pożegnamy i przypomnimy w sumie od razu o naszych social mediach, Instagram. Zapraszamy Product Design. Możecie nas tam przyfollowować.
Michał ostatnio wrzucił rolkę, słuchajcie, więc tak. to był comeback długo zapowiadany, ale jakby wreszcie tak. Z sukcesem.
Jutro może i... też...
Tak, ewidentnie widzimy, że rolki mają potencjał, także myślę, tak. Że możecie spodziewać się ich trochę więcej.
Tak, postaramy się wrzucać więcej. No nie wiem, czy nam to wyjdzie, więc dajcie znać, czy wam się podobało. Jednak to wymaga jednak trochę więcej rozkminy niż tak nagranie podcastu, nie wiem, dla mnie to na pewno. Tak, więc przypominamy też o naszym community na X-ie, które też tam powolutku sobie rośnie. Już mamy ponad 80 userów.
Ponad 90 nawet, dzisiaj sprawdzałem.
Ponad 90.
Rośnie bardzo dynamicznie w ostatnich dniach, zresztą podobnie właśnie jak liczba obserwujących nas ludzi na Instagramie. No chociaż tam akurat trochę podboostowaliśmy reklamami, ale Twitter jest organicznym wzrostem, także tym bardziej się cieszymy. Setka już tuż za rogiem.
Ja się zastanawiałem właśnie, czy to są po prostu jacyś ludzie, którzy już eksplorują Twittera i po prostu trafiają, czy to są też nasi słuchacze, czy... No, my tam jednak piszemy po polsku, prawda? I tak nie miałem okazji jeszcze przeskrolować wszystkich, ale było tam kilku ludzi angielskojęzycznych.
Tak, ja właśnie też na to zwróciłem uwagę, bo też byłem ciekawy, kto ostatnio tam do nas dołącza. No i faktycznie, owszem, są polsko brzmiące nazwy, ale jest też kilka takich... właśnie powiedziałbym zagranicznych, niektóre nawet trochę trącą jakimś takim, wiecie, skamem czy coś.
Musimy tam wejść i wbić i pousuwać tych ludzi w takim razie, żeby tam nie było jakichś takich...
Nie wiem, że ładną statystykę mamy, czekamy na setkę.
Okej. No dobra, to dobijemy do 110 i potem te 10 ludzi, którzy uważamy za skamę, wywalimy, żeby ta stówka przynajmniej była.
Tak. A jeśli macie nick, który sami wiecie, że wygląda jak skam, to musicie się po prostu odezwać, żebyśmy was nie przypadkiem nie usunęli.
Tak. A to wejdziemy na tych profile, czy coś tam dodają. Albo napiszemy,
no powiem, że wielu ludzi na Twitterze jest po prostu takim cichym obserwatorem. Po prostu tam są, ale w zasadzie nic nie publikują.
Ja tak samo nic nie piszę. Rzadko kiedy coś tam kliknę.
No właśnie.
Chyba, że na naszej grupie. Na naszej grupie więcej rzucamy.
A swoją drogą ostatnio też zaszła taka zmiana, bo nie wiem, czy też zauważyłeś. Nie. Tego nie było wcześniej. Jak dodajesz post w ramach community na Twitterze, to pod polem tekstowym masz teraz taki checkbox, który umożliwia opublikowanie tego zarówno wewnątrz community, jak i tego postu również na twoim własnym timeline'ie. I on jest wtedy publikowany jako post, który wrzuciłeś na to community, co też poniekąd organicznie promuje dane community. Więc to też w sumie fajny feature. Zresztą chyba jakiś czas temu o tym nawet rozmawialiśmy, że posty z community powinny się blendować na naszym feedzie i to też zaczęło się dziać. Wiele postów, które pojawiają się na community, jeśli jesteś w danym community, zaczynają się pojawiać na twoim normalnym organicznym feedzie. Więc ewidentnie communities na Twitterze przeżywa jakiś taki swój odrodzenie małe i coś tam się zaczyna dziać, pojawiają się nowe rzeczy, także zapraszamy do dołączenia po najnowsze aktualizacje i do tego, żeby czasami coś tam może skrobnąć.
Ja bym chciał, żebyśmy mogli mieć tą możliwość takich grupek tworzenia na Instagramie, bo jest coś takiego, możesz zrobić taki ogólny czat dla ludzi, którzy cię followują i tam wtedy możesz sobie wrzucać też posty i tak tam też byśmy mogli wrzucać jakiś post.
Ale czy ty nie mówisz, że to właśnie potrzebujemy przebić magiczną jakby może magiczny 1000... próg 500 osób, które nas obserwuje?
Nie wiem, ja tak wymyśliłem, może potrzebujemy 500, mamy 600, więc...
No właśnie, bo ostatni weekend był bardzo intensywny. Ja wam powiem, że to był pierwszy raz, kiedy musiałem wyłączyć powiadomienia na Instagramie, bo właśnie tam ta lekka promocja, którą odpaliliśmy, po prostu spowodowała ostre zatrzęsienie, z czego się bardzo cieszę i ogólnie myślę, że nie tylko ja, chłopaki na pewno też, bo pojawiło się dużo nowych twarzy. Zobaczymy, jak to wpłynie w sumie na nasz podcast i czy tylko zyskaliśmy nowych obserwujących na Instagramie, czy też zyskaliśmy nowych słuchaczy? To będziemy widzieć z kolei w statystykach Spotify'a.
No dobra, no to tak, Paweł. Apple Vision Pro wyszło. Kilka słów na ten temat. Ja mogę zacząć. Pierwsze, ja pierdzielę, ile tych filmów na YouTubie powrzucali. Ludzie żygać mi się chce nimi. Wszyscy wrzucają pierwsze wrażenia i wszyscy mają... unboxingi. Zaczęło się od The Verge i od MKBHD i już potem poleciało i iJustin, jakaś dziewczyna, jeszcze jedna, ten Elite, jakiś taki jeden facet jeszcze i potem Casey Neistat, później jak już odebrał te swoje i po prostu tego jest tak dużo teraz na YouTubie, że jest masakra. Ale ten pierwszy tydzień był naprawdę, było ssanie, że tak powiem. Ludzie chcieli tego oglądać i do tego stopnia, że MKBHD z samym unboxingiem Apple Vision Pro wylądował na pierwszym miejscu na karcie na czasie w Stanach. Więc to jest gruba rzecz, prawda? Tak jak sobie pomyśli, że pierwsze miejsce w Stanach na YouTube, to on już tam kilka razy wylądował, ale to było pierwsze miejsce. I wiesz, tylko unboxing, nawet nie review, tylko po prostu otworzył ten pudełko. To jest.
Unboxing ma 8 milionów, widzę, wyświetleń.
No, trochę tego jest, więc to było niezłe. Choć ja uważam, ze wszystkich recenzji najbardziej mi się podobała recenzja The Verge. Mhm. Nawet nie chodzi o to, o treść, ale najładniejsza była. W sensie ona miała swój styl i wszyscy się jarają tym takim przejściem, jak on tak. Ten redaktor tak bierze wyciąga tak rękę i to okulary. Było spoko. Mega. Mi zawsze lubiłem recenzje The Verge. I też mi się wydawały bardzo takie krytyczne, ale z drugiej strony też były takimi recenzjami, bo umówmy się, ten MKBHD, on ma taką skalę, że to nie są dla mnie recenzje. Już to są już takie obejrzenie filmiku typa, który coś tam powie. Nic specjalnego nie powie, prawda? Dla mnie. Osobiście bardzo lubię jego montaż, ale oczywistości mi zawsze mówi, szczerze mówiąc. Ale takich hardkorowych recenzji to u niego nie znajdę, prawda?
Okej. Ja w sumie nigdy tego tak nie analizowałem, dlatego może po prostu pozostawiam z komentarza. Natomiast też podobała mi się recenzja The Verge. Była to w ogóle pierwsza, którą widziałem, bo MKBHD zrobił to tak, powiedziałbym, dziwniej, bo on najpierw właśnie wrzucił ten unboxing, tak, to był pierwszy dzień, potem drugiego dnia miał pierwszą recenzję, teraz widzę, że już pojawiła się trzecia. Tej jeszcze nie widziałem, bo to się pojawiło wczoraj. Więc on to jakoś tak sobie rozdzielił, The Verge i pozostałe portale technologiczne od razu wrzuciły po prostu recenzję, nie bawiły się w żaden unboxing. Recenzja The Verge była bardzo dobra i pod kątem technicznym zdecydowanie jakby dużo tam rzeczy można było się dowiedzieć. Natomiast moje serce absolutnie zdobyła recenzja Casey'ego i jakby ja to oglądałem i tak się obśmiałem, jak to oglądałem. Naprawdę bardzo mi się to podobało, w ogóle fajnie do tego podszedł. Zamiast próbować być tech youtuberem, po prostu pokazał, jak wygląda korzystanie z tego headsetu i ogólnie jakie on ma wrażenia i zrobił to na tyle autentycznie, że naprawdę mega mnie przekonał jakby do swojej opinii i ogólnie do tego, jak on tam tego podszedł i co o tym sądzi, także mi się ta jego recenzja chyba najbardziej podobała, mimo że technicznie tutaj nic już się oczywiście nie dowiadujemy, ale jakby jest takim po prostu lifestyle'ową opinią o tym, jak można wykorzystać Vision Pro, jakby do czego się przydaje i tak dalej. Ale no zdecydowanie tak jak powiedziałeś, lawina postów na X-ie w ostatnich właśnie, w sumie co, w piątek wyszło tak publicznie, tak. Nie?
Drugiego chyba, no.
Wow.
Drugiego.
No ja mówiąc szczerze, nie spodziewałem się takiej skali. W sensie, no kurczę, oni tam wypuścili ile tego? 90 tysięcy, tak? 90 tysięcy headsetów? No. 80. No to nie są duże liczby. W sensie, to nie są duże liczby, ale jak się okazuje, większość z tej liczby jest na Twitterze i nie oszczędzała i publikowała po prostu swoje własne opinie i recenzje na ten temat. No i kurczę, te recenzje są naprawdę dobre.
No, to prawda. W sensie, tak, tego jest milion i do tego stopnia, że to się też wiralowo rozchodzi. Mm-hmm. Nawet i jakby moja żona mi wysyła filmiki i mówi, zobacz, kurwa, nawet tutaj to się wyświetla,
tak,
prawda?
Tak,
to
tak,
się
tak.
Wyświetla wszędzie. Wszędzie po prostu jakby Vision Pro wbiło się do mainstreamu. W sensie VR wbił się do mainstreamu. Dzięki Apple Vision Pro. I to widać. No i spoko. I bardzo się cieszę. Ale myślę, że to jest taki pik. W sensie teraz jest pik. Ludzie tam chodzą po mieście z tym Vision Pro. Dzisiaj widziałem filmik, jak typ wychodzi z Toytoya w Vision Pro i wsiada do Tesli i mu się papier toaletowy przykleił do nogi i wsiada do auta i jedzie z papierem. To ewidentnie widać, że to jest inscenizowane. To jest aranżowana scena. No, ale bo to żre i to też żre dlatego, że ludzie chcą to oglądać, więc content creatorzy to po prostu tworzą taki content, żeby się wypromować, prawda? No, to jest normalne. Mm-hmm. No, ale to już jest trochę za dużo, to tak, ktoś tam w Cybertrucku jedzie i prowadzi, wiesz, auto.
Tak, tak, tak.
I to używa. No, to już jest trochę przegięcie pały, moim zdaniem, i no, masakra to jest. Ale spoko, no. Tylko, że wszyscy mówią, że fajne, fajne. Tak sobie patrzę, tak oglądam, ale wszyscy bardzo się jarają ten connectivity, że możesz podłączyć swojego MacBooka. Mm-hmm. Wszyscy się jarają, jakby wszyscy się jarają kontentem 2D, w sensie umiejscowieniem interfejsu w przestrzeni. Tak. Nikt nie jara się, praktycznie marginalna jest jakakolwiek rozkmina odnośnie rozszerzonej rzeczywistości i obiektów, i obiektami 3D.
No, to jest... w sumie taka jakaś konkretna aplikacja na dobrą sprawę nie robi wrażenia, przynajmniej jak dotąd.
Nie.
Wszyscy są podekscytowani faktem, że można sobie umieścić 30 ekranów, że tutaj może sobie umieścić jedną apkę, tu drugą, tu coś tam, może podłączyć laptopa i tak dalej, i tak dalej. To jest to, co generuje jakby ruch. Widać, że to jest ta główna jakby zaleta. Natomiast jakiejś killer apki, która by tam właśnie zbierała super recenzje za to, jak została zaprojektowana i wydevelopowana na Vision Pro, to chyba nie ma.
Nie ma, nie ma. I tak sobie myślę, że to dobrze, bo jednak jakby z doświadczenia wiemy, że jakby 3D nie jest najlepszą stroną takich okularów. W sensie to nie jest takie super 3D, żeby się wszyscy... wiesz, tam podniecali, mówił, o, jaka rzeźnia, prawda? W sensie, że chyba oni się skupili jakby na dobrym pokazaniu tych interfejsów tego telewizora, tego oglądania, że po prostu wiedzieli, że to ogarną dobrze, więc skupmy się na tym, a to 3D, to augmented reality, no to jeszcze trochę potrzebujemy, bo ja osobiście się tam nie jarałem tym dinozaurem, który tam w połowie ekranu wychodzi. Osobiście jakby widziałem lepsze implementacje na Magic Leap 1, które było ileś tam lat temu. Jest tam taka gierka jedna, która robiona była przez chyba Insomniac, czyli tych, co robili Spidermana, zrobili na Magic Leapa. No to tam była taka gierka, że ściany otwierały się i wychodziły portale, i wychodziły roboty i ty strzelałeś z nich. To było z sufitu zresztą. To było 100 razy lepsze niż to, co teraz widzimy na Apple Vision Pro, te dinozaury. Mhm. Więc ewidentnie widać, że tam jeszcze potrzeba troszeczkę albo aktualizacji, żeby jeszcze to lepiej ogarnąć, albo potrzeba też no, contentu, softu. Jakby oni nie zdążyli tego ogarnąć. Jakby skupili się na swoich apkach, teraz trochę chyba liczę, że 3D zbudują mi deweloperzy jakiś soft. No jakiś.
Tak, ja myślę, że tak jest, że na dobrą sprawę wiesz, no bo Apple nie robi gier, Apple nie zajmuje się tymi rzeczami, więc oni dowieźli to, co mogli dowieźć i ewidentnie to wyszło im dobrze, tak, bo jest jakby ekscytacja wokół konceptu spatial computingu, tak, który tak dumnie promują i widać, że ludziom się to podoba. No a teraz wiele w rękach deweloperów, tak? I deweloperów i projektantów, tak? Którzy muszą powymyślać te wszystkie rzeczy i jakoś na tą platformę to wypuścić. No, widziałem jeden z fajniej podsumowujących tweetów fazę, w której jesteśmy obecnie z Vision Pro. Jeśli jesteście w świecie iPhone'owo, iPodowo, touchowym od samego początku, to pewnie pamiętacie, że pierwsze apki, które robiły największy wiralowy sukces, to na przykład była zapalniczka, świeczka, piwo, które się przelewało, bo był żyroskop, tak? Jakby to były tego
pistolet.
Typu rzeczy. Tak, dokładnie, więc takie zabaweczki i to jest ta faza Vision Pro. Obecnie to jest jeszcze taka zabawka, natomiast no, jeśli to siądzie na dłużej i ten hype będzie trwał, a nie tylko jest takim pikiem, jak Michał powiedziałeś, no to jest szansa, że coś dobrego z tego wyjdzie. No ewidentnie potencjał jest, skoro ludziom się to naprawdę podoba, a trudno odmówić, że się podoba, bo w sumie nie widziałem jakichś negatywnych recenzji, nie, może to moja bańka, ale... ale no nie, raczej
to, co, na,
raczej
to, co narzekają, odbiór. No to ten loop band taki, że no jednak ciśnie w łeb, że lepszy jestem brzydszy z góry i z dołu. I to jest na pewno dużo lepsze. No i myślę, że to jest dobry start, prawda? W sensie, że.
No to jest pierwsza generacja, nie?
To jest pierwsza generacja.
Najgorsza generacja, jaką Vision Pro dość pewnie zobaczy, tak? Tak to się mówi, że pierwsza generacja zawsze najgorsza, a potem z górki.
No, myślę, że druga, trzecia generacja będzie lepsza. Nie wiem, czy pamiętacie wszyscy, jak wychodził Apple Watch i jaki on był wolny, że musieli zrobić, jak pokazywali Apple Watch 2, to od razu powiedzieli, że jedynkę podmieniają procesor, na przykład, żeby był trochę szybszy. Więc tu jest trochę to samo, to oni muszą zobaczyć to źle, zażarło, sprzedali to w dużej ilości i teraz przez... Właśnie jestem ciekaw, kiedy wyjdzie w ogóle druga generacja.
No, też się zastanawiałem, czy to będzie taki sam roczny cykl jak ze wszystkimi innymi sprzętami, czy jednak tutaj, chociaż no Maki są co roku, ale one są takie dość nieregularne, nie? Raz są tam, nie wiem, w marcu, raz są w styczniu, potem gdzieś tam we wrześniu, różnie to bywa.
Ale to będzie podobnie. Albo pójdą tak jak inne Maki, masz Maca Studio, który bardzo długo czekał, aż go zrobią, a i Maki też długo trwało odświeżenie. No. Więc mi się wydaje, że następny MacBook, w sensie na pewno zostawią formę, w sensie na bank, kształt gogli, druga generacja, trzecia też mi się wydaje, będą wyglądać tak samo, tylko po prostu bebechy będą się zmieniać, bo wątpię, żeby już próbowali zmienić kształt, bo już tak naprawdę dążą do tego, żeby był ikoniczny, tak jak trochę z Apple Watchem będzie, że on będzie lekki lifting, będzie miał trochę większy field of view, trochę lżejszy, coś tam inaczej, ale ogólnie to będzie cały czas to samo. No, aha, to co...
Znaczy tutaj jakby też jest jeden problem, tak, który myślę, że będą chcieli rozwiązać, bo jednak jeśli pojawiały się jakieś negatywne słowa, no to poza tym strapem to jeszcze jest waga, tak, że ponoć jednak ten przód jest mocno obciążony, więc pod kątem budowy może jakieś zmiany jednak będą, żeby trochę...
Może tytan będzie tań, w sensie będzie lżejszy, no jednak... iPhone'y są lżejsze, jakby tam aluminium zamienili tytanem, to byłoby drogie już wtedy, ale może wtedy na produkcji im trochę zejdzie z ceny i po prostu zrobią Apple Vision Pro 2 i będzie light, albo nie light, po prostu 2 i będzie lżejsze o ileś tam gram.
No ale to takie gdybanie, wiadomo, że jakby to jeszcze trochę czasu zanim się spełni, ale ja jestem bardzo ciekawy,
lata...
w którą stronę.
No ale dobra, ale jak strzelasz? Jak strzelasz? No, teraz wyszło w marcu. Nie, w styczniu, w lutym wyszło.
Tak, pierwszy dni lutego.
Więc prawdopodobnie będą chcieli, będą, na pewno będą dążyć, żeby to wszystko pokazywać na jednej, na jakiejś jednej konferencji. Nie będą robić w lutym osobnej i w marcu osobnej, bo z reguły w marcu są iPadowe. Więc załóżmy, że wpadnie w tą co drugi marzec?
No, mogłoby być, że co drugi marzec, co dwa lata, to jest drogie. Też pewnie, kurczę, bardzo trudno powiedzieć, co oni tutaj wykombinują.
Ale dobrze, strzelaj.
Ale tak, no nie, co dwa lata brzmi bardzo sensowny jakby ten, chociaż myślę, że jeśli ten hype będzie taki duży jak jest, to może i nawet co rok będą się kusili o jakieś małe zmiany i upgrade'y po prostu. Zwłaszcza Apple na początku, Watch, kiedy wiesz, to będzie się gdzieś tam rozwijało mocno.
Apple Watch Ultra. Wszyscy myśleli, że nie będzie dwójki tak szybko. No, po roku już było Apple Watch Ultra 2, no, już jest, prawda?
Nie różni się tam jakoś wizualnie, tak, ale w środku coś pozmieniali.
No więc może. No. Zobaczymy. Fajnie, że to... No zobaczymy. To trochę taka... To zaraz ominie ten hype i ludzie nie będą chodzić po ulicach. Będziemy spotykać takich freaków, ale nie jakoś tak specjalnie dużo. Choć na pewno nie w Europie, bo to niedostępne, tylko w Stanach, pamiętajcie.
Tak.
Dobra, no to Vision Pro mamy za sobą. Nie możemy się w sumie doczekać, aż przyjedzie do nas tutaj, do Polski. Sobie tam poużywamy i też nagramy coś dla was, żebyście wiedzieli, jakie mamy wrażenia. A jakieś apki powychodzą jeszcze dodatkowe. Przechodzimy płynnie do Dev Mode. Figma 2 lutego oficjalnie, albo 1 lutego, albo 2, bo pierwszy już nie pamiętam, oficjalnie zakończyła wersję, zakończyła betę Dev Mode i przeszła w tryb nie bety, czyli płatny. No i wraz z przejściem na tryb nie bety, czyli w tryb pełny, po pierwsze, zabrała dostępy do Dev Mode, który był za darmo dla wszystkich. Po drugie, pokazała nowe feature'y. Możemy przejść przez te feature'y teraz, a potem porozmawiamy o tym całym chaosie, co tam się zadziało.
Mm-hmm. No tak, dobra. No to w sumie chyba największą nowością, jaka została ogłoszona wraz z wyjściem Dev Mode z bety, są tak zwane adnotacje, tak? Czyli możliwość dodawania, no w sumie takich trochę komentarzy wewnątrz trybu Dev Mode, tak, z jakimś krótkim opisem, jakimś krótkim notatką do dewelopera, który później będzie to implementował. Tam też jest możliwość wybrania, na przykład jeśli oznaczamy jakiś konkretny komponent, to też możemy tam wybrać pewne jego parametry, które chcemy wyhighlightować wewnątrz tej adnotacji. Więc no, to jest po prostu taki właśnie trochę lepsza wersja komentarza, która jest skierowana do dewelopera jako taka wskazówka co do implementacji, tak? Więc w sumie całkiem fajnie to wygląda, jakby ogólnie myślę, że spoko feature.
Tak. Potem dodali jeszcze możliwość dodawania odległości między elementami, czyli tak jak kiedyś, jak ktoś jeszcze pracował przy Photoshopie, to musiał tworzyć takie linijki i pisać, że tutaj 8 pikseli, tam 24, tam 16. No to teraz można to tutaj bezpośrednio z DevModu włączyć tryb linijki i sobie po prostu pokazać. Ja osobiście w tym żadnych wartości nie widzę.
No jedyne co to deweloper nie musi sobie z optionem i latać po artboardzie, tak? Żeby zmierzyć tam ręcznie, to można wyciągnąć i te pomiary mogą być tam zawsze. No.
Tak. Trzecią rzeczą, jaką dodali, to jest compare changes, czyli patrzenie w kodzie, jak czym się różni pierwszy design od drugiego, który zrobiliśmy. Nie wiem, czy to działa na version history, jak to jest, czy to muszę mnie zostawić.
Tak, to działa na version history. Ja właśnie przed chwilą to sprawdzałem i ogólnie możesz wyświetlić sobie dwie wersje, czy tam ile ich masz tego designu właśnie w oparciu o version history, więc tutaj również trzeba pamiętać o tym, znaczy bo oczywiście Figma robi te autosave'y, tak, ale jeśli chcielibyśmy jakoś to lepiej zacząć ogarniać, no to fajnie byłoby pamiętać o tym, aby zacząć tworzyć te te save'y również customowo i nadawać im jakąś nazwę czy coś, żeby łatwiej można było się w tym odnaleźć. No to jest w sumie spoko, bo pokazuje właśnie, co tam się na designie zmieniło, więc jeśli na przykład mamy wersję dzisiejszą, która poszła do developmentu i wersję, którą robimy zaktualizowaną, no to jest to fajny feature dla dewelopera, bo on może sobie bardzo szybko zauważyć, co się zmieniło bez naszego tak naprawdę dodatkowego inputu. Nie musimy mu tego tłumaczyć, tylko on sobie to po prostu może podejrzeć. Także to też jest całkiem fajny feature.
Tak. Ale dużo ludzi ma problem z tym kodem, który Figma generuje, więc to jest taki użyteczny feature, ale jednak pod warunkiem, że ten kod jest ok. No bo jednak
bo ja mówiłem, znaczy ja nie mówiłem o kodzie, tylko bezpośrednio o tym porównywaniu, tak? Compare mode.
Bo tam też możesz kody zobaczyć. To oprócz tego, że widzisz design, to też możesz sobie kod zobaczyć.
Faktycznie. Propertisy w kodzie. Widzę.
Tak, więc to jest takie coś, też jest zrobione, no ale co? Jest okej. No i takie jeszcze takich malutkie pierdy, typu przypinanie pluginów u góry, żebyście sobie mogli tam dodać to, co lubicie. Widać, że jeszcze workflow Figma for VS Code, więc Visual Studio dostało jakieś tam też poprawki. Dużo ludzi z tego korzysta. Jeżeli ktoś korzysta z kodu, to korzysta z tego VS Code Studio. Tak, więc nowe feature'y wraz ze zmianą na płatny, na wyjście z bety. No i dobra. No i stało się, feature'y wyrelease'owane. No i trochę wpadło zamieszanie, nawet u nas w firmie, jednak ktoś tam się pytał, że kurde, kiedyś sobie mogłem patrzeć na te odległości, teraz już nie mogę, o co chodzi. No i jednak jakby mimo, że Figma w jakiś tam sposób komunikowała to wszystko, to jednak wprowadzili zamieszanie i odcinając tak ludziom z dnia na dzień, mimo, że gdzieś tam jakiś banerek wisiał, no spowodowało frustrację, no i troszeczkę ludzi się denerwowało na tą Figmę.
Powiedziałbym nawet, że dużo było tych komentarzy, które jakby negatywnie oceniały tą zmianę. Nie wiem, na ile ludzie byli zdziwieni, że to nagle zrobiło się płatne, bo w sumie od początku Figma to transparentnie komunikowała, że teraz jest beta, a później będzie płatne. Srodze nie pamiętam, czy od razu mówili o kwotach, ale jakby dość jasno mówili, że to tylko przez chwilę będzie bezpłatna beta. Także tutaj po prostu zaskoczenie było większe, że to się tak stało i nagle zostało wiele ludzi odciętych bez dostępu do tego dev modu, a gdzieś tam może się już do niego przyzwyczaili. Tak, ale ja w sumie chciałem poruszyć inną kwestię, bo dla mnie jest trochę taki dyskusyjny fakt, że ten dev mode jest dodatkowo płatny. To jeszcze powiedzmy ok, ale aż tyle płatny. To jest dla mnie mniej ok.
Tak, jakby przed rozpoczęciem podcastu próbowaliśmy z Pawłem jeszcze ogarnąć kilka rzeczy. A propos tego X-a, no to tam było kilka rzeczy. Po pierwsze, widziałem takiego faceta, który napisał do Rodziego, że o co chodzi, że on już nie ma tego dev modu i what the fuck, prawda? Mhm. I mówi, że nie może czegoś tam ogarnąć i że coś tam zapłacił, ale mu tam coś nie działa i o co chodzi. I on mówi, że i ten Rodzi mu odpisał. Rodzi to jest taki Figma ambasador na X-ie, bym powiedział. No i on się wkurzył, ten typ, mimo to, i powiedział, że co to za gówno, żeby on musi na jakimś X-ie, na community pisać do kogoś, żeby ktoś mu pomógł z tym wszystkim. Gdzie jest ten support Figmy, że on nie ma czasu siedzenia na jakimś X-ie i szukania jakichś community fanboyów, którzy ogarniają takie rzeczy i potem szukania jakiegoś tam ambasadora, że to jest, i że on wyciągnie z tego konsekwencje i że ich postraszy sądem. No. To bardzo, bardzo śmieszne to było z jednej strony, a z drugiej strony tak stwierdziłem, że w sumie pewne rzeczy, które my wiemy na temat Figmy, to jest spowodowane tym, że my się trochę tym jaramy, tym community, sobie tam wchodzimy, czytamy. Jesteśmy na bieżąco. Ale w sumie nigdy nie patrzyłem na takiego typowego Johna Doe, takiego Jana Kowalskiego, który ma wywalone na to, tylko chce zapłacić i używać. On nie wie o takich rzeczach. No i tutaj jest ten największy problem, bo to największe zamieszanie, że takich zwykłych ludzi nie potrafili bardzo dobrze poinformować i to spowodowało bardzo duże zamieszanie. Tak jak druga rzecz była taka, że po prostu ludzie myśleli, że odcięli im DevModem, odcięli im dostęp do inspekta, takiego standardowego kiedyś. I tak. Się ludzie strasznie zdenerwowali na to, że mój kurde, było coś za darmo, dorzuciliście to do DevMode, a teraz nam to zabieracie, kurde, o co chodzi? To się okazało, że nic nie zabierają, bo wszystko jest, tylko Figma nie potrafiła tego dobrze skomunikować i pokazać tym ludziom, jak tego używać już teraz, obecnie. Mm-hmm. Do tego stopnia, że jakiś Figma ambasador czy tam community ziom musiał kręcić film na X-a i pokazywać, gdzie to wszystko jest, jak tego używać. No, mieli pół roku na to, ponad 7 miesięcy i no i takiego flopa bym walnął, bym powiedział. I szkoda. I szkoda, bo jakby no dwa w jednym, no każą sobie kasę brać od nich za DevMode i źle to zakomunikowali, że jak już nie ma devu, to może się czegoś tam używać, prawda? No i takie to było średnie. Swoją drogą te ceny właśnie, bo trochę odleciałem. Żeby używać DevMode, musicie mieć licencję designera, czyli tego za 15 dolców i wtedy macie DevMode included, że tak powiem. W organizacji kosztuje to $45. Jeżeli chcecie mieć samego DevMode, no to wtedy $25. A w trzeciej chyba też 25, czy więcej. Już
nie. Nie, w trzeciej jest 35, czyli...
$35.
Tak, normalna Figma Professional to jest 12 euro, $12, przelicznik 1 do 1.
To nie 15.
Zdziwiająco. I jeśli, oczywiście jeśli jesteśmy na modzie Professional i zaprosimy do naszego pliku dewelopera, to za niego również płacimy 12 euro. Jeśli jesteśmy na planie organization, tak, czyli jesteśmy na tym wyższym planie, można to rozpoznać między innymi po tym, że mamy jakby biblioteki z komponentami na całą organizację, jakieś tam analityki dla design systemu i tak dalej, i tak dalej, branchowanie, merge'owanie i tego typu rzeczy. No to tutaj jest już właśnie ta kwota 25 euro za dewelopera, tutaj za designera jest 45 dla tych, którzy się nie orientują. No i jest jeszcze ten ostatni próg, czyli Enterprise, tutaj 75 euro za designera i 35 euro za dewelopera. Także no to powiedziałbym są dość duże kwoty, jeśli duży chodzi właśnie duży. O tego dewelopera, tak? No powiedzmy jakby do tej pory nie rozmawiałem jeszcze z deweloperem, który by powiedział, że ten kod wygenerowany przez Figma jest jakoś zajebiście przydatny i że to jest coś naprawdę wartościowego. Wartościowe są może właśnie jakoś ułatwione pomiary, jest ten playground, w którym można sobie testować komponenty, to jest fajne, jakieś tam dodatkowe te adnotacje chociażby, które się pojawiły, też spoko rzecz, więc te takie rzeczy, które ułatwiają handoff są spoko, ale jakby gdzieś tam generowanie tego kodu i te takie powiedzmy power feature'y, które teoretycznie chyba jakby w tym Figma widzi gdzieś tam taką największą wartość, no to one są raczej przeciętne i w sumie nikt nie ma jakiegoś większego apetytu, żeby z nich korzystać. No a hajs jest dość duży, tak? I jakby widać, że na pewno to Figmie dobrze wyjdzie, tak? Jakby tutaj to jest dobrze policzone, bo to już podczas właśnie konfiga żeśmy z Michałem rozkminiali, że no tak, do tej pory za designera firma musiała zapłacić powiedzmy właśnie te 12 euro, czy tam 45 obecnie, na którym planie jest. No i to był ten jeden designer, który powiedzmy obsługiwał, nie wiem, 5-10 różnie deweloperów, tak? Jakby tutaj te liczby są różne. No i teraz nagle się okazuje, że poza tym 12, 30 czy tam 45 euro musimy zapłacić jeszcze dodatkowe 12, 25 za dewelopera, tak? Więc nagle rachunek wzrastał o kilkaset procent i Figma na pewno z tego powodu będzie bardzo zadowolona, tak? Jakby oni tutaj wychodzą z tym w sumie jako taki wygrany z tego dealu. No tak. Ale no, jak się okazuje, nie wszyscy śpią i tutaj taki, myślę, możemy zrobić mały jakby segue do aplikacji Tula, o którym może niektórzy z was już zapomnieli, bo od dłuższego czasu wielu z nas z niego nie korzysta. No my z Michałem zrezygnowaliśmy z tego Tula już jakiś czas temu w Nomteku. Zwłaszcza właśnie, że ten inspekt w Figmie był na naprawdę spoko poziomie, plus ten dev mode i tak dalej.
Wystarczająco to było wszystko. Good enough, prawda, dla nas.
Tak, ale jako, że też no, praca designera się rozwija, mamy coraz większe możliwości w Figmie, no to ten dev mode na przykład właśnie tymi różnymi dodatkowymi playgroundami i tak dalej dodał pewną warstwę, której teraz jak jej nie ma, może trochę brakować, tak? Więc tutaj na białym koniu wjeżdża Zeppelin, który kiedyś był bardzo popularnym toolem do handoffu designów w czasach, kiedy pracowaliśmy jeszcze na Sketchu. No i właśnie tutaj Zeppelin upatrzył sobie jakby rynek w tym, że pojawia się dużo, dużo zespołów, które teraz cierpią przez wprowadzenie płatnego dev modu i też jego właśnie wysoką cenę. No i Zeppelin te same feature'y plus jeszcze chyba tam kilka innych, to Michał podejrzewam zaraz podsumuje, oferuje w cenie 12 dolarów za dewelopera. To Michał, jakie tam są te feature'y w tym dev mode od Zeppelina?
No możesz sobie tak samo zrobić separate, ready to build and in progress clearly, manage design version just like Git, standardized design organization, document designs in context, make the every involving design system accessible to all. No i tam jest wszystko, jest kod, możesz połączyć to ze storybookiem, możesz połączyć to z Figmą, nawet możesz to połączyć z Figmą na 100%, możesz to połączyć z Jirą, możesz połączyć komponenty, masz na przykład statystyki, jak klikniesz na jakiś komponent, to jest pokazany, że jest używany w 13 ekranach na przykład, jak klikniesz na niego, jest tego tam bardzo dużo ciekawych rzeczy, takie statystyki, masz gdzie jest użyty, masz wylistowany, gdzie ten komponent jest używany nawet, więc to wszystko tam jest, masz picture in picture mode, coś takiego, że możesz sobie design Zeppelina nałożyć na symulator w Xcode na przykład, wtedy widzisz, czy ten design, który zaimplementowałeś, jest taki sam.
Okej, spoko.
No, więc tam jest tego bardzo dużo. Co tutaj jest? Share final design, final flow. Flowy tam, z tego co wiem, to też generuje flowy na podstawie, might flow, user flow mapy na podstawie strzałek, które zrobisz, czyli łączysz screeny, a on ci potem to wypluwa w jakąś mapę.
Tak. To jeszcze było, pamiętam, to był jeden z ostatnich update'ów, jaki widziałem w Zeppelinie przed rezygnacją z niego.
Tak, screen annotation, secure approvals, assign work. No, tego jest.
A mają tam też coś o tym playgroundzie na przykład, bo to wiem, że naszym deweloperom na pewno ułatwiało życie. A próbuję teraz właśnie znaleźć ten landing page, który porównywał Zeppelina z dev modem.
To czekaj, nie mogę do czatu wkleję.
O, tutaj mam, okej, dobra. Widzę.
Nie ma nic o playground, jest design reviews. Share final design, the final flows, central design system references, assign work and secure approvals. No nie ma nic. Ale no i dobra. No i ten Zeppelin wjechał i to jest spoko, prawda? Więc naprawdę polecamy. Ale tak bym jeszcze wrócił do tego dev mode'a. No to tak jak mówisz, Paweł, jak byliśmy już na ten configu, to takie było. Jakby wszyscy się podniecili, ale nikt nie spojrzał na te pieniądze, ile to kosztuje, prawda? I dopiero wtedy stwierdziliśmy chyba wtedy nawet, że wszyscy się obudzą dopiero, jak będzie trzeba za to płacić.
No wiadomo.
Czy to jest tak, to tak właśnie jest, że był taki hura optymizm i spoko, prawda? Ale tak jak mówimy, jakby konferencje się dzielą na takie, nie na takie, na które chcesz pojechać, tylko na które sam z własnej kasy byś zapłacił. A na które byś się zapłacił, bo jak jedziesz już na konferencję, za którą ci płaci firma, to mówisz, pojadę, obejrzę, jak było, spoko. A pojedziesz za rok, jak zapłacą, to pewnie pojedziesz. Ale jak ktoś by ci powiedział, no dobra, raz ci zapłaciliśmy, teraz a drugie ty płacisz, no to prawdopodobnie nie pojedziesz. I to jest tak samo, wszyscy używali tego dev moda, wszyscy się jarali, ale jak już trzeba zapłacić, no to się zaczął problem, prawda? I pewnie trochę ludzi zapłaciło za to. Nawet jak niech zapłaci nie wiem, dwie osoby w każdej, nie wiem, software house, który ma czterech designerów, niech opłaci czterech programistów. No to wszystko to rośnie w setkach procent. Więc tak czy siak kupę kasy na tym zarobią. I myślę, że jakby, no, jeżeli dochód firmy, sam przychód firmy wzrasta dwukrotnie, od razu, z dnia na dzień, albo czterokrotnie, no to to jest rzeźnia, prawda?
No to jest skok na bank.
To już jest skok na, a tam na pewno przynajmniej dwukrotnie wszystko skoczyło, prawda?
No.
Załóżmy, że dwukrotnie, to już jest w kupę kasy z dnia na dzień.
Tak.
Więc oni na pewno, ale no, czy to jest dobry tool, który warto zapłacić? No ja jeszcze uważam, że nie takie pieniądze. W sensie 6 dolców, okej, okay, 5 dolców, tak jak za Fig Jama. 5 dolców za Fig Jama płacimy tam 6, chyba już nie, euro czy 5, okej. Okay. Niech to płacą ci ludzie, jest, to bym się zrozumiał, ale 13, tam 12 do euro to jest strasznie dużo pieniędzy. Zwłaszcza, że to wszystko jest średnio wykorzystywane i zwłaszcza, że są pluginy czy jakieś systemy, które można z tego korzystać, bo chyba są tak. Więc no nie wiem, za dużo pieniędzy. Ja osobiście nie polecam do tego płacić, uważam. Jeszcze nie, jeszcze z rok poczekajmy. Ale widziałem, że studio w Londynie, siedziba Figmy w Londynie zrobiła rekrutację. I teraz kupę ludzi chyba, bo przynajmniej ileś tam ludzi próbują zatrudnić tylko do DevModu, czyli designerów szukają do DevModu i programistów, którzy będą się zajmować tylko DevModem, więc jakby...
Czyli to nie koniec, mają zamiar
wszystkie
rozwijać.
Ręce na pokład poszło chyba w DevMode i coś czuję, że w czerwcu troszeczkę się o DevModzie nowych rzeczy dowiemy na pewno, nie ma opcji, żeby to pominęli. Dużo AI-u pewnie będzie, no i troszeczkę mniej o designie samym w sobie.
No, to w sumie nie jest nawet zaskakujące, bo jeśli faktycznie będzie tak, że nagle w sumie może paradoksalnie może się okazać, że jeśli ten DevMode siądzie i faktycznie firmy zaczną się na niego decydować, to nagle się okaże, że wśród użytkowników Figmy jest więcej deweloperów niż designerów, bo jednak częściej jest tak, że na jednego designera przypada kilku deweloperów niż odwrotnie.
No tak, ale to tak jest, jak nie masz kierownika na budowie, to ci budowlańcy ci tam nie zbudują za dobrze tego domu, więc jakby...
Znaczy, tak, tylko że cały czas jakby deweloperów, jeśli miałbyś obsłużyć wszystkich, no to jest ich więcej niż designerów w zespole, tak? Więc koniec końców, nagle się okazuje, że jeśli chodzi o rolę wśród twoich użytkowników, w tym wypadku Figmy, to jeśli to siądzie, to może się okazać, że deweloperów będzie więcej, więc to, że będą rozwijać ten tool i że będzie on się pojawiał wszędzie i coraz mocniej, no to w sumie nie jest aż takie zaskakujące, nie? Bo po prostu będzie to duża część ich przychodu, więc będzie im zależało na tym, żeby ci ludzie również dostawali nowe feature'y i byli z nich zadowoleni i chcieli płacić.
A jak sobie tak pomyślisz, stary, no to ten release dla kogo to był? To nie było w ogóle dla nas. My to opowiadamy o DevModzie dla programistów. My to jakby nie obchodzi w ogóle nas ten release. Ostatni porządny release dla Figmy, to ja nawet nie wiem, kiedy było coś jakiegoś fajnego.
No Little Big Update.
I potem wypuścili jeszcze te wariable na te inne.
Tak.
Ale to nic ciekawego, prawda? Więc jakiegoś od konfigu, od wypuszczenia wariabli, nic fajnego nie było w filmie. Ciekawego. Takiegoś większego. No i chyba się nie zapowiada nawet. Na razie. Coś tam wiem, że pracują nad tymi ciągle wariablami z tekstem. To akurat czekam. W sensie to...
Tak, ja też czekam bardzo. Nawet ja dzisiaj sobie myślałem, jak bardzo by to ułatwiło życie.
Tak, ja na to bardziej czekam niż na wariable na kolorach, szczerze mówiąc. Jakby wypuścili wariable na kolorach, a zostawili style, to dla mnie osobiście przyniosłoby to więcej wartości, bo mi trudniej jest opisywać style tekstów niż style kolorów. Dla mnie style tekstów to jest luz, prawda? Więc osobiście. Więc jakby jest jak jest. No dobra, co jeszcze mam ciekawego do powiedzenia? A, Sketch. Nie wiem, czy ty widziałeś, jak Sketch zaatakował tego, Figma.
Jeżeli chodzi. Nie widziałem.
Nie, no to oni zaatakowali to w ten sposób, że ten Jay Court zrobił filmik, na którym opowiada o tym, że jak jesteś edytorem w sketchu i zapraszasz kogoś, kto jest edytorem w sketchu, ma swoje licencje, to nikt już za nikogo nie płaci. W sensie, że nikt nikomu nie płaci. Że jak jeżeli masz już swoją licencję i prawa do edycji w swoim sketchu, no to dzięki temu możesz używać Figmy wszędzie i nikt nikogo, nie będzie nikogo to
obciążał. Sketcha wszędzie. Mhm.
Tak, sketcha wszędzie. No. I to było bardzo ciekawe.
Bo w Figmie tak nie jest.
Bo w Figmie płaci się wielokrotnie, to trochę jak podatki, prawda? Te same konto jest wielokrotnie chargowane wszędzie. No i poszli w politykę Slacka, prawda? Więc także wszędzie.
Tak.
Więc to jest ciekawe, bardzo ciekawe. No, wiesz, no nie ma. Figmę teraz atakują finansowo, w sensie wszyscy. I Sketch, i Zeppelin. Wszyscy cisną w Figmę, jeżeli chodzi o pieniądze. No, bo bądźmy szczerzy, no ten system zarządzania użytkownikami jest tragiczny. Ja jestem adminem i ty tak samo w naszej Figmie. I tam doszukać się, kto używa Figmy i kiedy ostatnio je używał i czy potrzebuje, czy nie potrzebuje, to jest strasznie ciężka rzecz. To nie jest taki in your face, że wchodzisz, wiesz, kiedy był edytorem na przykład. Wiesz, kiedy był ten człowiek edytorem, ale nie wiesz, kiedy ostatni raz używał tej plik. Wiesz, od kiedy jest edytorem, ale nie wiesz, od kiedy ostatni raz używał plik. I teraz jak ja wchodzę sobie w listę i widzę, że ktoś jest edytorem, to ja nie wiem, jak się dowiedzieć, albo próbowałem się dowiedzieć, jak to jest, żebym wiedział, że dobra, ten chłop używał, bądź ta dziewczyna używała wczoraj Figmy, więc no nie zabieram jej praw, niech czarczujemy. Ale jak jest ktoś tam, kto 3 miesiące temu ostatni raz Figmy używał, to ja chętnie tą osobę wywalę. Ale to nie jest takie proste, tak rozkminić to wszystko, więc szkoda.
Tak. No. Cóż.
Dobra.
Tak nas złapali.
Tak, DevMod. Przypomina, że config jest w czerwcu.
Tak.
Więc jak ktoś się zastanawia, czy jeszcze lecieć, to nie chce, to się zastanowi dwa razy, bo to coraz bliżej, już jest luty. A czerwiec już jest za 4 miesiące, więc tam swoje firmy, które budują budżety na nowy rok, tam przyciśnijcie, czy jakąś kaskę by wam rzucili. Bo my z Pawłem polecamy, żeby tam polecieć.
Bardzo.
Nie wiem, jak będzie w tym roku. Mam takie mieszane uczucia, bo jeszcze nie jestem pewien, czy będzie tak super, czy nie. Czy to był taki hype pierwszy strzał, a teraz już wszyscy już byli, więc stwierdzam, że już nie polecam drugi raz, ale mi się wydaje, że będzie tak samo fajnie.
Mi się też tak wydaje, zwłaszcza, że obserwuję właśnie tam, znaczy pojawia mi się ten konfig w różnych threadach na X-ie,
tak?
I widzę, że hype nadal jest. I tam jak po ostatnim konfigu kilka osób, które udało nam się poznać, zafollowowałem, to widziałem, że już kilka z nich postawało, że już ma swoje bilety i już czekają na czerwiec. Także ewidentnie się dzieje. No to na koniec jeszcze mam taki one more thing, bo mi wpadło tuż przed rozpoczęciem podcastu, że to w sumie nie jest nowość, ale bardziej potwierdzenie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Adobe decydowało się na zakup Figmy, to od razu w zasadzie w momencie, kiedy padła decyzja, że to robią, ubili Adobe XD i zaprzestano rozwoju tej aplikacji. No ale jednak deal nie doszedł do skutku, więc było kilka osób, które się zastanawiało nad tym, czy w takim razie tu będzie jakiś powrót do Adobe XD i Adobe potwierdziło, że nie ma zamiaru wracać do XD. Nie ma również zamiaru tworzyć nowego toola, który by wspomagał tworzenie aplikacji webowych czy też mobilnych. Jeśli będą działać w tym polu, to raczej na zasadzie partnershipów z istniejącymi innymi produktami. Natomiast w najbliższej przyszłości żadnego oprogramowania do tego typu projektowania od Adobe nie będzie. To tylko taki newsik.
No, zobaczymy. Ja bym...
nie wierzył.
Ale to jest śmieszne, To jest, ja to widziałem, ten artykuł i to jest dla mnie śmieszne, bo Unia Europejska nie chciała dopuścić do połączenia się tych dwóch turów, żeby nie było monopolu. Tak. No to Adobe ubiło swój, więc teoretycznie teraz Figma ma monopol, więc jakby co to za różnica teraz tak naprawdę?
No, ja gdzieś tam tak cały czas twierdzę, że Figma jest największym wygranym w ogóle całego tego zamieszania, nie? Tak. Nie dość, że jakby rozdmuchało się wtedy właśnie o tym, że tam Adobe chce przejąć Figmę, potem Adobe ubiło swój własny tool. Koniec końców, jak nie doszło do dealu, to jeszcze i tak dostali $1 billion.
Miliard.
Tak, oni są wygranymi tego całego zamieszania. Tak czy inaczej.
Masakra.
Chociaż wszyscy bardzo jakby pisali, że są smutni, że się nie udało i tam rozpacze były. Nawet miałem wrażenie, że ci właśnie ambasadorzy, niektórzy tam na X-ie zaraz pisali, że nie martwcie się, Figma sobie poradzi, że będzie w porządku. Kurde, wiadomo, że sobie poradzi.
Nikt się
stąd nie wybiera nigdzie. Jak do tej pory sobie radziła, to dalej sobie będzie radzić. A właśnie doszło wam 300% nowych użytkowników, deweloperów, więc tutaj nie ma się czym martwić. To i szampana pewnie otwierają.
Ale też chyba widziałem, że chyba zrobili za duże zatrudnienie i coś tam kombinowali z tymi ludźmi.
Jakoś, tak, czy jednak?
No. Ale nie, że zwalniali, tylko... Nie chcę siać plotek, ale coś tam widziałem, że było.
Mm-hmm.
No. No dobra. Mamy to. Jest już dosyć długo nagrywam. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać ten odcinek. Przypominamy o naszym Instagramie, o naszym Exie, tam wrzucamy pewne rzeczy. Przypominamy też o 5 gwiazdkach na Spotify, żebyśmy tam gdzieś się dobrze
pozycjonowali
w rankingach. Tak, pozycjonowali, bo, no bo dla nas to jest ważne, żebyśmy byli gdzieś tam w wyszukiwarce wysoko, żebyśmy po prostu docierali do nowych słuchaczy, a na tym nam bardzo zależy, no, żeby było ich coraz więcej. No, mamy tendencję wzrostową, ale chcielibyśmy mieć jeszcze większą. No. I do tego potrzebujemy tych gwiazdeczek. Tak, dobra, to co? To miłego dnia wam wszystkim życzymy. Dziękujemy, że nas wysłuchaliście do końca i co? Widzimy się za tydzień i trzymajcie się, hej.
Product design.
O, piękne serduszka, Michał.
Te reakcje to tak działają, że klikiesz na tam tylko ten akordeon działa na strzałkę.
No, nie jest to.
Switch, jakby on off to jest całe oprócz strzałki. Mm-hmm. Bez sensu. To nawet nie jest akordeon, bo jak jedno otworzysz, to drugie się chowa. I to tak dziwnie wygląda. Oj, ten design.
Ajajaj, faktycznie. Oj, Apple.
Shame on you.